Gość dnia.
Dzień dobry, witam pani wojewodo.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja zacznę może nie czekając na zapytanie pana redaktora, ponieważ jest dzisiaj Dzień Radia. Ja chciałabym wszystkim osobom pracującym w radio i słuchających radia złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim trzeba doceniać pracowników radia za to, jak wiele trudu wkładają w przekazywanie bieżących informacji, to by radio było słuchane i by miało swoich stałych słuchaczy, a słuchaczom za to, że pozostają wierni temu medium i wierzę głęboko, że wierni pozostaną na długo. Pomimo, że konkurencja jest duża, ale radio jest zawsze, wszędzie i warto słuchać Radia Rzeszów.
Dziękujemy serdecznie za te życzenia, także w imieniu naszych słuchaczy, bo dla nich radio się robi, używając takiego kolokwializmu nieco. Pewnie jeszcze nieraz będzie okazja o radiu porozmawiać, ale wracając do tych spraw bieżących. Panie wojewodo, w Belwederze odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu do Spraw Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów. I tu przypomnijmy, pani wojewoda jest powołana do komitetu, podobnie jak marszałek Podkarpacia Władysław Ortel na przykład. Rozpocznijmy od krótkiego przypomnienia. Czym ma zajmować się komitet w tej drodze do samej uroczystości, która w Markowej już 10 września?
Inicjatywa pana prezydenta polega na tym, aby skupić osoby oraz reprezentowane przez te osoby instytucje do działań, które towarzyszą albo wręcz poprzedzają beatyfikację rodziny Ulmów, po to, aby pod szyldem komitetu właśnie organizować cykl wydarzeń przypominających bohaterów z Markowej. I z jednej strony oczywiście podejmujemy działania, które służą promowaniu rodziny Ulmów, ale z drugiej strony też chcemy realizować kilka celów, między innymi cel edukacyjny, ale także chcemy zwrócić uwagę na potrzebę trochę odkłamania polskiej historii, ponieważ w ostatnich latach to stało się niestety praktyką dość powszechną, że w związku z lokalizacją między innymi obozów koncentracyjnych na terenie Polski mówi się o polskich obozach koncentracyjnych. Chcemy przypomnieć, że Polska była ofiarą II wojny światowej. Zapłaciło to życiem wielu swoich obywateli i nie jesteśmy odpowiedzialni za to, że Niemcy nazistowskie zdecydowały o ulokowaniu obozów koncentracyjnych na naszych ziemiach, a Polaków ratujących Żydów przed eksterminacją było wielu i sprawa rodziny Ulmów jest wyjątkową okazją do tego, aby przypominać właśnie te fakty, które często są niestety manipulowane, zapominane albo przeinaczane.
Dla nas to jest jakby wiedza dostępna na bieżąco. My wiemy o tym, że część ziem była anektowanych przez III Rzeszę i tam powstawały obozy. Część była okupowanych, utworzono generalne gubernatorstwo i na tym terenie okupowanym były utworzone obozy. Dlatego nie możemy się zgodzić ze stwierdzeniem polskie obozy koncentracyjne, jakimkolwiek ono uproszczeniem słownym by nie było. Pani wojewodo, wracając do Ulmów i do Markowej, w różnych sferach można te wszystkie zagadnienia realizować, o których pani mówiła. Jak to będzie? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest jeszcze kilka miesięcy, ale w którym kierunku może być ta i edukacja, i przypominanie postaci Ulmów, i przygotowanie do beatyfikacji, w którym kierunku może być to poprowadzone? To będą wystawy, filmy, koncerty, konferencje naukowe?
Szczerze mówiąc, to każdy z przedstawicieli i resortów, i też marszałek i wojewoda z Podkarpacia zgłosiliśmy cały szereg wydarzeń, które mają beatyfikacji towarzyszyć i ją poprzedzać, poczynając właśnie od konferencji o podłożu merytorycznym, poprzez koncerty, które będą promować sylwetki całej rodziny Ulmów, ale także działania takie jak konkursy dla młodzieży szkolnej i wreszcie MSZ, który jest także zaproszony do komitetu i który podejmować będzie działania nie skupiające się tylko i wyłącznie na tej polityce wewnętrznej, krajowej, ale także w wymiarze międzynarodowym. I każda z instytucji złożyła propozycję przygotowania kilku działań, które zostaną ułożone w kalendarz i będziemy oczywiście o nich na bieżąco informować.
Ten kalendarz tak mniej więcej kiedy może się nam pojawić? Za miesiąc, dwa miesiące?
Pierwsza wersja w związku z tymi wydarzeniami, które zostały zgłoszone na pierwszym posiedzeniu przedświątecznym, myślę, że będzie już dostępna w nieodległej perspektywie czasowej, ale będzie to kalendarz, który będzie uzupełniany.
Czyli będzie na bieżąco wzbogacał się o różne wydarzenia. Trochę to jest tak z ulmami, że oczywiście to jest rodzina, której dzieje i ta tragedia, która miała miejsce na koniec ich życia, dotyka II wojny światowej, ale równocześnie jest to pewien uniwersalny przykład ludzi, którzy ponieśli najwyższą cenę za pomaganie innym. W pewnym sensie nam się to splata z dniem bieżącym i to jest też objaw tego uniwersalizmu rodziny Ulmów. Też mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, też ta pomoc jest potrzebna w różnych sferach, zaczynając od uchodźców, bo ich to jakby bezpośrednio dotyczy. Używając oczywiście odpowiedniej skali, ale kwestia pomocy, humanitaryzmu, kierowania się odpowiednim światopoglądem w tej dziedzinie, to jest coś, co niejako z Ulmów wynika i transponuje się na ten dzień dzisiejszy pewnie.
To prawda, rodzina Ulmów i ich wybór życiowy, prawda, bo jednak decyzja o przyjęciu sąsiadów żydowskiego pochodzenia była bardzo ryzykowna i rzeczywiście nie była na pewno łatwa w kontekście dzieci, które Ulmowie posiadali i dla których nastąpił ten dramatyczny kres w marcu 1944 roku. Na pewno jest też przykładem albo wręcz takim drogowskazem, że należy czynić dobro, niezależnie od tego, jaką cenę za to czynienie dobra przyjdzie zapłacić. I myślę, że rzeczywiście my dzisiaj odnosimy nasze działania, działania Polski, mieszkańców Podkarpacia do kryzysu uchodźczego, który miał miejsce po 24 lutego, bo też zakładamy, że w obliczu wielkiej tragedii, jaką jest wojna, człowiek ma pewne zobowiązania w stosunku do swoich braci, i którzy wymagają pomocy. I tak stało się, że akurat mieszkańcy Podkarpacia byli pierwszymi, którzy spieszyli na pomoc Ukraińcom uciekającym przed rakietami celowanymi w ich miasta przez Rosjan. I myślę, że ten egzamin zdaliśmy wspaniale, stając się pewnego rodzaju wizytówką dla nie tylko Polski, ale tej części Europy, że można bezinteresownie pomagać innym. Robimy to zresztą niezmiennie do dzisiaj, bo tak jak pan redaktor słusznie podkreślił, pomoc humanitarna jest przez nas organizowana także dla tych, którzy pozostali na terytorium Ukrainy, a ciągle pomagamy tym, którzy zdecydowali się w Polsce pozostać. Na Podkarpaciu jest to blisko 30 tysięcy osób, przy czym ta liczba ulega pewnym zmianom. Nie są to bardzo duże zmiany, ale mieliśmy już 28 tysięcy, ale w szczytowym momencie prawie 50 tysięcy uchodźców, którzy szukali schronienia na Podkarpaciu. I myślę, że nawet obserwując ich pobyty i odwiedziny w centrach integracji, widać, że oni w miarę dobrze się w Polsce czują. Też fakt, że podejmują zatrudnienie, trzeba docenić, bo na dzień dzisiejszy to ponad 11 tysięcy osób zdecydowało się jednak pracować. To też pokazuje, że nie są to osoby, które są nastawione na pobieranie socjalu, ale chcą być potrzebne i chcą funkcjonować tak jak w zwykłym społeczeństwie. To też trzeba bardzo docenić w kontekście tego, że wiemy, że uchodziły najczęściej kobiety z małymi dziećmi albo osoby w wieku senioralnym, a więc ponad 1/3 osób zarejestrowanych, która podjęła zatrudnienie, to naprawdę jest bardzo duża liczba. No i też widzimy, że oni na Podkarpaciu dobrze się odnajdują, a z drugiej strony też docenić trzeba Polaków, którzy ich przyjęli i koegzystujemy zgodnie.
Pani wojewoda wspomniała też o tych innych sferach, bo oczywiście uchodźcy to jest sprawa całego spektrum różnych zagadnień, ich przyjęcia, umożliwienia im pobytu tutaj, tak jak mówiliśmy, tego, żeby oni nie byli tylko uchodźcami, tylko żeby w pewien sposób sposób jakby zintegrowali się przynajmniej czasowo ze społeczeństwem, mieli możliwość pobytu tutaj, również no jakby zarabiania na swoje utrzymanie przynajmniej w części. Ale jest też ta pomoc, która ciągle jest potrzebna, bo ta wojna wciąż trwa, mimo tego, że no pewne elementy zmęczenia jakby wojną można zauważyć wśród różnych społeczeństw, nie tylko pewnie polskiego. To jest kwestia no chociażby pomocy materialnej, pomocy medycznej, w sensie lekarstw, prawda, sprzętu medycznego, generatorów i całego spektrum różnego rodzaju zagadnień tych materiałowych, że tak się wyrażę. To się dzieje, to się działo, to się dzieje. Taką pomocą służą różnego rodzaju osoby prywatne, organizacje pozarządowe, ale też samorządy i administracja rządowa, także na Podkarpaciu, prawda?
To prawda. W zasadzie ja mogę przez pryzmat własnych działań i wiedzy o tym mówić, bo doświadczenie mamy bardzo bogate. Tak naprawdę pierwszą pomoc organizowałam razem z Caritas Archidiecezji Przemyskiej już w pierwszych godzinach po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, po 24 lutego. Potem współpracowaliśmy blisko z marszałkiem województwa, tworząc takie nasze magazyny wojewódzkie. W szczytowym momencie ubiegłego roku wiosną było ich 6, dzisiaj są jeszcze 2, które działają dość sprawnie i tutaj duża rola Banku Żywności, który prowadzi intensywnie pomoc i zbiórkę nie tylko z kraju, ale przecież także otrzymuje wsparcie z zagranicy. I rzeczywiście w okresie jesienno-zimowym prowadziliśmy wsparcie w zakresie generatorów prądu, zwłaszcza dla instytucji takich jak szpitale, czy na przykład Politechnika Lwowska, dla której też przekazałam generator, który był już nieużywany na przejściu granicznym, a był w dobrym stanie i nadawał się jeszcze do dalszego korzystania, przede wszystkim po to, żeby dostarczać prąd do akademików i samej administracji Politechniki. I też podjęliśmy akcję realizowaną od kilku lat wsparcia dla Polaków na wschodzie. Rokrocznie przed świętami Bożego Narodzenia ją organizowałam, a w tym roku tak naprawdę ona się przeciągnęła i przed świętami wielkanocnymi ciągle jeszcze trwała. Docieraliśmy z tą pomocą, z moimi współpracownikami do różnych miejsc Ukrainy. Oczywiście nie docieraliśmy do terenów objętych działaniami wojennymi, ale i w okolice Kijowa, i na Wołyń, i Kamieniec Podolski, no i oczywiście zachodnia Ukraina, która jest dla nas bliżej. I widzieliśmy mnóstwo nie tylko ludzkich potrzeb, ale też bardzo trudne warunki egzystencji ludności cywilnej Ukrainy, bo tłumaczyliśmy sobie, że zimą mieszkańcy dużych miast woleli przenieść się na tereny wiejskie, gdzie jest łatwiej o opał, ale także łatwiej o żywność. I rzeczywiście tak było, natomiast no, tak naprawdę na wsi ma się tylko to, co udało się w gospodarstwie domowym wyprodukować. Natomiast brakuje i środków finansowych na poważniejsze zakupy, więc doceniają zwłaszcza te osoby, do których przekazywaliśmy te nasze produkty typu olej, makarony, kawa, rzeczy, które trudno jest im kupić. I my już zapomnieliśmy o tym, że takie podstawowe rzeczy mogą być bardzo kosztowne i trudno dostępne dla osób do normalnej egzystencji, więc nieustannie ta pomoc humanitarna dla Ukrainy jest potrzebna i oczywiście też przecież realizowane i przez nasze państwo, ale także przez państwa sojusznicze na to wsparcie w obszarze militarnym, także doceniane czy przez prezydenta Zełenskiego, czy samych Ukraińców.
I o tym wszystkim przypominamy Państwu. Wojna wciąż trwa, pomoc jest nadal potrzebna, różnego rodzaju działania są potrzebne. Nie wspomnieliśmy, ale to pewnie temat na osobną rozmowę o przejściach granicznych, przejście Niżankowice-Malchowice dla pustych samochodów do 7,5 tony, jakby uruchomione z tymczasową odprawą i to też się wpisuje w pewien kontekst działań podjętych przez administrację rządową w ramach pomocy Ukrainie. Do tej rozmowy pewnie jeszcze wielokrotnie wracać będziemy. Oby jak najmniej, bo wszyscy czekamy końca wojny, ale żeby to był koniec wojny nie kosztem Ukrainy. To myślę jest najistotniejsze w tym wszystkim. A ja dziękuję już serdecznie za tę rozmowę. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart była naszym gościem. Dziękuję bardzo pani wojewodo.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiał Jerzy Pasierb,